Rozdział trzeci. Bóg zostaje zdradzony przez swoją rodzinę. Historia Izraela jest długą i krętą ścieżką, pełną wzlotów i upadków. Bóg nie był tym zaskoczony. Wiedział, czego może się spodziewać po ludziach. Od samego początku rozumiał, czego się podejmuje. Przedłużona wizyta. Bóg ujawnił Abrahamowi, że przyszłość jego potomstwa nie będzie łatwa. Był wobec niego szczery. Powiedział mu: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przybywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Chociaż nie była to dobra wiadomość, Bóg miał dla niego również pewną obietnicę. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Tak jak zostało to zapowiedziane, potomkowie Abrahama, prowadzeni przez jego wnuka Jakuba, którego imię zostało później zmienione na Izrael, znaleźli się w końcu w Egipcie, stając się poddanymi Faraona. Udali się tam za pozwoleniem Boga, w celu uniknięcia klęski głodowej, która groziła im w ziemi, którą zamieszkiwali. Problem w tym, że pozostali tam nawet po tym, jak zagrożenie przeminęło. Zatrzymali się tam zdecydowanie zbyt długo. Podczas pobytu w Egipcie naród Izrael znacząco się rozrósł. Był na tyle duży, że sam Faraon zaczął się martwić o to, czy będzie w stanie utrzymać swoją władzę w kraju. Nałożył na nich przymusowe prace, starając się jednocześnie zmniejszyć ich liczebność, zabijając nowonarodzonych chłopców. Bóg pomógł im i sprawił, że pomimo przeciwności naród rozrastał się dalej. Ostatecznie Izrael spędził w Egipcie 400 trudnych lat. Bóg zainterweniował i zachował przy życiu chłopca o imieniu Mojżesz. Sprawił, że dziecko to zostało wychowane u boku Faraona w jego własnym domu. Mojżesz wiódł życie pełne królewskich przywilejów, jednak pewnego dnia dopuścił się wykroczenia, za które czekać go miała kara śmierci. Stanął w obronie innego Izraelity, zabijając Egipcjanina, który go nękał. Po tym wydarzeniu zbiegł z Egiptu, chcąc ratować własne życie. Mojżesz rozpoczął nowe życie na pustyni, w kraju Madian. To właśnie w tamtym czasie Bóg objawił mu się w płonącym krzewie na górze Synaj. Spotkanie Mojżesza z Bogiem miało wpływ nie tylko na historię jego własnego narodu, ale również na historię całego świata. Bóg przekazał Mojżeszowi misję. Wysłał go z powrotem do Egiptu, aby skonfrontował się z Faraonem i zmusił go do wypuszczenia Bożego ludu. Obiecał Mojżeszowi ochronę i upoważnił go do przemawiania w jego własnym imieniu. Dalsza część tej historii jest bardzo dobrze znana na całym świecie. Nawet jeśli nigdy nie czytałeś Biblii, prawdopodobnie o niej słyszałeś lub widziałeś film nakręcony na jej podstawie. Po tym, jak Faraon odmówił wypuszczenia Izraelitów, Bóg zesłał plagi na Egipt i jego bogów. Użył Mojżesza do wyzwolenia jego współbraci z niewoli. Rozdzielił Morze Czerwone, aby uratować ich przed pościgiem Egipcjan, którzy chcieli ich zabić. Jest to z pewnością najbardziej spektakularny cud opisany w Biblii. Bogu nie zależało jednak na tym, aby się popisywać. Chciał uratować swój lud, ocalić własną rodzinę. Prawo i lojalność. Bóg zaprowadził Izrael do miejsca, w którym przemówił wcześniej do Mojżesza. Tam przekazał im swoje prawo w postaci 10 przykazań i zawarł z nimi przymierze. Musieli zrozumieć przy tym, że Izrael był Bożym ludem, jeszcze zanim zostało mu przekazane prawo. Bóg odnosił się do Izraela jak do własnej rodziny jeszcze przed tym, jak Mojżesz udał się do Faraona. Prawo nie było nadane po to, aby Izrael mógł stać się Bożymi dziećmi. Oni już nimi byli. To ważne, abyśmy rozumieli tą różnicę. Izrael nie otrzymał prawa, aby móc zaskarbić sobie miejsce w Bożej rodzinie. Otrzymał je, aby mógł pokazać Bogu, że chce tą rodziną pozostać. Poprzez przestrzeganie prawa Izrael udowadniał, że pozostanie wobec niego lojalnym i nie będzie służył obcym bogom. Pozostając wiernym wobec Boga, Izrael mógł zostać użyty przez niego do wyzwalania innych narodów jako królestwo kapłańskie. Bóg chciał, aby cała ludzkość stała się częścią jego rodziny. Rozpoczął od jednej grupy ludzi – Izraela. Jeżeli pozostaną mu wierni, staną się błogosławieństwem dla wszystkich innych narodów. Można to ująć w jeszcze inny sposób. W wypełnianiu prawa nie chodziło o stawanie się na tyle świętym ludem, aby móc zasłużyć sobie na Bożą miłość. Bóg kochał Izraela już w momencie nadawania prawa. W ponadnaturalny sposób umożliwił Abrahamowi i Sarze poczęcie dziecka, od którego wywodzili się wszyscy Izraelici. Bóg nie nadał im listy wymagań, po których spełnieniu mogliby się stać jego rodziną. Oni już nią byli. Boże prawo zostało im przekazane, aby mogli uniknąć sprzymierzenia się z obcymi bóstwami oraz by mogli prowadzić szczęśliwe i spokojne życie we własnej społeczności. Celem prawa nie była zmiana usposobienia Boga wobec Izraela. Bóg nie pozbawił Izraela jego wolnej woli. Chciał jedynie, by uwierzyli w Niego i w Jego miłość w stosunku do nich, porzucając obcych bogów. Izraelici mogli w każdej chwili odwrócić się od Boga, jeśli taki był ich wybór. Mogli pozostać Mu wierni, ale mogli również zacząć czcić inne bóstwa. Jak wkrótce zobaczymy, wielu z nich wybrało tą drugą opcję. Kiedy Izraelici opuścili górę Synaj, miejsce, gdzie zostało im przekazane prawo, Bóg pod postacią człowieka, jako anioł, zaprowadził ich do ziemi obiecanej. W trakcie podróży lud Izraela narzekał na brak wystarczającej ilości jedzenia i wody. Bóg odpowiedział na ich prośby. Niedługo potem Izrael musiał stoczyć wojnę ze śmiertelnie niebezpiecznym wrogiem, zamieszkującym przeznaczoną im ziemię. Bóg ocalił ich, ratując ich od zagłady. Spirala błędów. Mógłbyś pomyśleć, że po wprowadzeniu Izraelitów do ziemi obiecanej odczuwali oni jeszcze większą miłość i wdzięczność wobec Boga, a ich wiara została wzmocniona. Niestety, nic takiego nie miało miejsca. Zamiast tego zaczęli tolerować otaczające ich zło. Nie przepędzili ze swojej ziemi bałwochwalców, ludzi tworzących bożki, czczących inne bóstwa. To tak, jak gdyby Izraelici niczego nie nauczyli się ze swojej przeszłości i zapomnieli o tym, jak katastrofalne skutki potrafi przynieść bunt wobec Boga. Ich niewierność i brak miłości wobec Niego miały swoje konsekwencje. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Bóg musiał osądzić swój lud po raz kolejny. Postanowił usunąć się, pozwalając Izraelowi działać na własną rękę. Widzieliśmy już wcześniej podobny scenariusz i wiemy, że Izraelici nie radzą sobie zbyt dobrze, kiedy ich Bóg nie jest obecny pośród nich. Tak samo jak w poprzednich przypadkach, Bóg stale powracał do Izraela, wyciągając go z tarapatów. Może znasz kogoś, kto zachowuje się w taki sposób? Może ty sam jesteś taką osobą? Kiedy naprawdę kogoś kochasz, chcesz pomóc tej osobie, nawet jeśli pomoc wydaje się irracjonalna. Z ludzkiej perspektywy zachowanie Boga może czasami wydawać się szalone. Boża miłość nie podlega jednak zasadom ludzkiej logiki. Bóg pragnął relacji ze swoją rodziną nawet wtedy, kiedy on sam był przez nią odrzucany. Biblijna Księga Sędziów, z której został zaczerpnięty powyższy cytat, jest w całości poświęcona niekończącej się serii duchowych upadków Izraelitów oraz ich buntowniczej postawie wobec Boga. Te historie zataczają ciągle to samo koło. Izrael odwraca się od Boga, doświadcza cierpienia i konsekwencji swojej decyzji, woła go wtedy o pomoc, a Bóg wybawia ich w swoim miłosierdziu. Ten cykl powtarzał się przez kilka stuleci. Punktem kulminacyjnym tej historii był moment, w którym Izrael zażądał od proroka Samuela, aby ten namaścił króla, który mógłby sprawować nad nimi władzę. Decyzja o wyborze króla, którym został Saul, okazała się zupełną porażką. Nie powinno nas to dziwić. Jeżeli musisz wyciągać swojego przyszłego króla z ukrycia, aby ten zgodził się przyjąć ofiarowaną mu pozycję, to wiesz, że znalazłeś się w dość kiepskiej sytuacji. Ostatecznie Bóg wybrał Dawida w miejsce Saula. Chociaż sam Dawid nie był wzorem moralnego postępowania, był zdecydowanie lepszym królem niż Saul. Pozostał wierny Bogu i kochał go przez całe swoje życie. Dopuścił się bardzo poważnych grzechów, jednak pokutował z ich powodu. Nigdy nie zwracał się również do innych bogów i nie oddawał im czci. Z tego to właśnie powodu Bóg zawarł przymierze z Dawidem, obiecując mu, że to jego synowie będą prawowitymi królami Izraela. Celem zawartego przymierza było utworzenie dynastii Dawida. Bóg miał uznawać tylko jego potomków za prawowitych władców. Niestety, na przestrzeni całej historii Izraela królami zostawały osoby, które miały wprawdzie właściwe pochodzenie, jednak pod każdym innym względem nie nadawały się na bycie królem. Bóg pozbawił wielu z nich panowania, ponieważ nie pozostawali lojalni wobec Niego i oddawali cześć innym bogom. Potomek Dawida, który miał stać się dziedzicem tronu, miał mieć nie tylko właściwe pochodzenie, ale również szczerze kochać Boga. Każdy król miał mieć ze sobą kopię Bożego prawa. Miał być przykładem tego, jak wygląda osoba w pełni lojalna i oddana Bogu. Syn Dawida, Salomon, stał się największym królem w historii Izraela, o ile za miarę uznamy ilość posiadanego bogactwa i terytorium. Niestety nie zawsze pozostawał wiernym Bogu. Składał ofiary innym bogom i zawierał małżeństwa motywowane interesami politycznymi, które sprowadziły do Izraela pogańskie kulty. Salomon rozpoczął proces stopniowych kompromisów w sprawach duchowych, ostatecznie doprowadzając naród do buntu wobec Boga oraz ruiny. Ostateczna zdrada. Po śmierci Salomona 10 spośród 12 plemion Izraela zbuntowało się przeciwko następcy tronu. Królestwo Izraela zostało podzielone na dwie części, według plemion i posiadanych przez nie terytoriów. Izrael był jak rozbita rodzina. Smutną rzeczą jest to, że wielu spośród królów Izraela w tamtym okresie nigdy tak naprawdę nie widziało nawet kopii Bożego prawa. Północną część kraju zamieszkiwało 10 plemion, które zbuntowało się przeciwko nowemu królowi. Niedługo potem plemiona te odwróciły się również od samego Boga, oddając się bałwochwalstwu. Zamiast dochować mu wierności po tym, jak oddał im te ziemię i w ponadnaturalny sposób powołał ich do życia, większość Izraelitów zdecydowała się go porzucić. To dlatego prorocy wędrujący wówczas po kraju określali bałwochwalstwo mianem duchowego nierządu. Jest to bardzo sugestywna analogia. Południowa część kraju ulegała bałwochwalstwu w wolniejszym tempie. Ostatecznie jednak pogrążyli się w tych samych grzechach co reszta Izraela. Odwracanie się od Boga nigdy nie kończy się dobrze. Dobrze opisuje to jeden z fragmentów Biblii. Wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was. Bóg po raz kolejny pozwolił ludzkości na podjęcie własnego wyboru i doświadczenie konsekwencji z nich wynikających. W 720 roku przed naszą erą północna część kraju została najechana przez Asyryjczyków, naród, który lubię nazywać Klingonami Starego Testamentu. Jeżeli Władca Pierścieni jest ci lepiej znany niż Star Trek, Asyryjczycy byli czymś na wzór Hord Mordoru. Powyższe porównania są moim zdaniem bardzo trafne. Asyryjczycy słynęli ze swoich skłonności do okrucieństwa. Rozproszyli 10 plemion Izraela po całym obszarze starożytnego świata, rozbijając rodziny i okradając ludzi z wszystkiego, co posiadali. Dwa pozostałe plemiona, zamieszkujące południe kraju, zostały podbite przez Babilończyków ponad 100 lat później, w 586 roku przed naszą erą. W wyniku tego podboju tysiące Izraelitów wygnanych zostało do Babilonu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Gdyby Bóg porzucił w tym momencie swój lud, wszyscy moglibyśmy go zrozumieć. Izrael regularnie buntował się przeciwko niemu, odrzucając jego wolę. Trwało to od ponad 1000 lat, od samego początku, kiedy Bóg objawił się Abrahamowi. Ciężko powstrzymać się przed wyciągnięciem wniosku, że otrzymali to, na co zasłużyli. Bóg nie myśli jednak w taki sposób. Zamiast odwrócić się od Izraela, Bóg w dalszym ciągu chciał utrzymać relację ze swoją rodziną na ziemi. Włączenie do niej reszty ludzkości wymagało jednak zmiany strategii. Bóg zawarł do tej pory kilka przymierzy z ludźmi. Ludzka natura bywa jednak chwiejna. Jego lud odwracał się od niego i łamał zawarte przymierza z dość dużą częstotliwością. Reszta ludzkości została przyznana duchowym istotom nazywanych w Biblii synami Bożymi, którzy po pewnym czasie stali się wrogami ich własnego Stwórcy, Boga Izraela. Bóg miał jednak rozwiązanie dla tej sytuacji. Kiedy ostatnie z dzieci Izraela stały na progu wygnania, Bóg posłał dwóch proroków, Jeremiasza i Ezechiela, aby przekazali ludowi, że nie został on przez niego porzucony. Bóg miał zawrzeć z nimi nowe przymierze, które zapieczętowane zostanie poprzez przyjście jego ducha. Nadchodził nowy dzień. Nie wyjaśniało to jednak, w jaki sposób Bóg chciał uszanować przymierze zawarte wcześniej, nie rezygnując z nich lub nie zmieniając. Wielu Izraelitów odrzuciło go i zaczęło czcić inne bóstwa. Wzgardzili Bogiem poprzez łamanie jego przykazań. Bolało to Boga. Chciał wypełnić obietnice, jakie złożył ludzkości w ramach przymierzy, jednak większość z jego dzieci odwracała się od niego i zwracała do bogów innych narodów. Była to droga prowadząca do śmierci. Z powodu tego, co wydarzyło się w Edenie, każdy człowiek był skazany na śmierć i utracił możliwość wiecznego życia z Bogiem, o ile nie nawrócił się ku niemu, wyznając wiarę w jego miłość i obietnice. Wielu Izraelitów zupełnie o tym zapomniało. Postępowali tak, jak gdyby stali przy duchowym bufecie, mogąc wybierać sobie odpowiadające im bóstwa. W dalszym ciągu istniała szansa na ratunek. Musieli jedynie uwierzyć w prawdziwego Boga i pozostać mu wierni. Sytuacja uległa dalszym komplikacjom po tym, jak Izrael zażądał dla siebie króla. Bóg obiecał Dawidowi, że to jego potomkowie będą następcami jego tronu. Wielu z nich odwróciło się od niego, a Bóg nie mógł zlekceważyć braku i lojalności z ich strony. Nie mógł również złamać danej przez siebie obietnicy. Byłoby to niczym przyznanie się do tego, że cały ten plan był po prostu nieudanym pomysłem. Bóg, który wie wszystko, nie miewa nieudanych pomysłów. W jaki sposób Bóg mógł uhonorować dane przez siebie obietnice, jeśli ludzie stale go odrzucali i oddalali się od niego? Potrzebowali nowego serca, potrzebowali Bożej obecności, która mogłaby ich poprowadzić. Potrzebowali kogoś, kto byłby potomkiem Abrahama i Dawida, kto byłby wzorem króla oraz doskonałym obrazem Boga na ziemi. Człowiek ten musiałby również cofnąć przekleństwo śmierci, które ściągnęli na siebie ludzie. W jaki sposób zwykły człowiek mógłby pokonać śmierć? Nie mógłby być zwykłym człowiekiem. Musiałby być również Bogiem. W jaki sposób Bóg miał zamiar tego dokonać? Nie było to dla niego problemem.